czymś jeszcze zastanowić w tej chociaż krótkiej chwili. Obrałem sobie jeden temat, a to będzie ze Starego Testamentu, temat zakonu będzie. No, często pomiędzy chrześcijanami jest takie zdanie, że nasz zakon nie obowiązuje. Że nasz 10 przykazań nie obowiązuje. Prawda to czy nieprawda? Nieprawda. Dlatego będziemy mówili o jednym przykazaniu ze Starego Testamentu. Nasz temat sobie nazwiemy: nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. Zapisane to mamy w Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, a 7 wersecie, gdzie mówi tak: nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno, bo się Pan mścić będzie nad tym, który imię Jego nadaremno bierze. Tak Mojżesz powiedział, raczej Pan Bóg przez Mojżesza powiedział narodowi izraelskiemu. No, przekład mój: nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego. Nie nadużywaj. Tu nie bierz, a tu nie nadużywaj, bo można nadużywać imię Pana Boga. Biblia Tysiąclecia przetłumaczyła: nie będziesz wzywał imię Pana Boga Twego do trzech rzeczy. Do jakichś martwych, mało znaczących rzeczy, żebyś nie używał, nie wzywał Pana Boga Twego. Myślę, że wszystkie tłumaczenia zmierzają do tego, by imię Boże było szanowane, czczone pod każdym jednym względem. I to zostało objęte w prawie boskim, w 10 przykazaniach. Uważam, że 10 przykazań to było dane to, co najważniejsze, zostało to skonsendowane, co najbardziej ważne dla człowieka było, i między innymi przykazanie, żeby imię Boże nie było brane nadaremno, żeby nikt jego nie nadużywał, żeby nikt nie brał tego imienia do rzeczy marnych czczy. Jedne z pomiędzy 10 przykazań danych Izraelowi było, żeby imię Boże było świętością. To ma być święta rzecz. Coś wspaniałe, coś tak czczone, wielbione, że każdy na to wspomnienie powinien drżyć. Często w Biblii są takie wersety: ten, który drży na imię moje, ten, który się stara się najbardziej czcić i wielbić imię Pana Boga. Panu Bogu to się podobało. I dlatego, dając przekazania swoje dla narodu izraelskiego, zaszczekł sobie, że imię jego ma być świętością, ma być czczone, wielbione pod każdym względem. Że człowiek przeciętny jako istota, kiedykolwiek będzie wzywał imię Boże, to ma to wyrazić czcią, uwielbieniem, chwalą i tak dalej. Bóg nie życzy sobie, żeby często, czy trzeba, lub nie trzeba, omijane było imię Jego. Nie, nam się zdaje, im jak najwięcej będziemy mówili o Bogu, słowo Bóg, słowo Jehowa, czy jakiekolwiek to, że Pan Bóg sobie z tego ma uwielbienie. Nieprawda to. Wzywać tylko wtedy, kiedy zachodzi jak najbardziej potrzeba. Natomiast, jeżeli nie zachodzi potrzeba, nie trzeba tego imienia za dużo używać. To było powiedziane w jednym z 10 przekazań. A dokładnie, które to przekazanie Piotruś powie nam? Trzecie przekazanie napisane na jednej z tablic, to było tak zwane napisane na tablicy zobowiązanie wobec Boga. Wiemy, że zakon pański, zakon Boży był napisany na dwóch tablicach kamiennych. Na jednej tablicy było napisane ile przekazań? 4. Na drugiej ile? 6. Czyli w sumie 10 przekazań było. Na jednej tablicy to było tak zwane zobowiązania, czyli obowiązek, jaki naród izraelski miał wobec Boga. I dlatego tam było tych 4 przykazań. Pierwsze: nie będziesz miał bogów innych przede mną. Pan Bóg sobie nie życzy, żebyś miał przed Panem Bogiem stawiać kogoś, kto by zajmował Jego miejsce. No, tłumaczenie nawet mówi: obok mnie, żeby obok Boga, przed Bogiem, nie miał ktoś żadnych innych bogów. Żeby nie zajmowało coś czci i wielbienia Pana Boga, bo jemu się pierwsza i najważniejsza cześć należy. Drugie przekazanie było: nie czyń sobie rytych obrazów, żebyś się im kłaniał, oddawał cześć, czcił go. Trzecie: nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. I czwarte: pamiętaj na dzień odpocznienia. Te 4 przykazania Pan Jezus sumował i uczynił z tych 4 przykazań ile przykazań? 1 przykazanie uczynił. Pan Jezus uczynił 1 przykazanie. Te wszystkie cztery przekazania uważał za jako przekazania najważniejsze, przekazania największe. Bo kiedy czytamy Ewangelię Marka w 12 rozdziale, 28 do 30 wersetu, to mówi tak. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słyszą, że z sobą gadali, a widzą, że im dobrze odpowiedział, spytał go, który jest najpierwszy ze wszystkich przekazań. Gdybyśmy się tak spytali adwentystów, to by nam powiedzieli, które? Najpierwsze, najważniejsze przekazanie? Pamiętaj na dzień odpocznienia. Natomiast gdybyśmy się spytali nas, które jest najważniejsze przekazanie? Tak, jak ma odpowiadać, jak powiedział Chrystus Pan. A Jezus mu odpowiedział. Najpierwsze i ze wszystkich przykazań jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Przecież będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. To jest pierwsze przykazanie. To jest pierwsze. Natomiast drugie powiedział, a bliźniego będziesz miłował jako siebie samego. I dlatego właśnie my się nad tym jednym, że jak powiedziałem, jakby jedną częścią tego największego przekazania będziemy zastanawiali. Bo owszem, można było wziąć wszystkie cztery, ale by nam to za długo zajęło. Dlatego dzisiaj się tylko streścimy nad tym trzecim przekazaniem w kolejności 10, a tak samo trzecim na tej tablicy zobowiązanie od Boga, które mówi, nie będziesz brał imię Pana Boga Twego nadaremno. Imię Boże jest Jehowa. W hebrajskim piśmie występuje tylko cztery litery. Yad, Hu, Yad, Ha, Wu, Ha. Staro piśmiennictwo hebrajskie nie znało samoglosek. Tam nie było takie jak A, O, I, E. Takiego nie było. Tylko było same spółgłoski. I dlatego kiedykolwiek pisane imię Boże, to tylko pisane Yod, Ha, Wu, Ha. Dlatego do tej pory nie wiem, czy ktoś już nawet zgadł dokładnie, jak ono brzmi. Przetłumaczony jest jako na Jehowa. Tłumaczy niektórzy jako Jahwe, wstawiają to jest pośrednie tam samogłoski. A być może, że to oddaje jeszcze jakoś inaczej. Także to jest trudno powiedzieć. Nawet kiedyś czytałem strażnicę, to nawet tam było tak powiedziane, że do tej pory nie znamy dokładnego brzmienia Pana Boga Jehowa. Tak było dosłownie powiedziane, chociaż na to się kładzie bardzo wielki nacisk. Imię Boże, ale Jehowa, czy Jahwe, jakbyśmy powiedzieli, jak nawet powiedziałem, być może jeszcze jakieś inne brzmienie, to jest nie najważniejsze, ono oznacza sam przez się egzystujący, Pan Światów, nieśmiertelny, jestem, który jestem, będę, który będę. I wiele innych takich rzeczy samo słowo imię Jehowa znaczy. Pamiętajmy, że w dawniejszych czasach, kiedykolwiek nadawano jakieś imienia, to to miało swoje jakieś znaczenie. Dlatego też imię Pana Boga, imię Jehowa, to oznacza, kiedykolwiek porażamy imię Boże Jehowa, czy Jahwe, żeśmy wiedzieli, że ono oznacza sam, i on jest sam przez się egzystujący. On nie miał początku i końca mieć nie będzie, nie może mieć końca. To jest Pan Światu, Pan całego Wszechświata. To jest nieśmiertelny, jestem, który jestem, niezależny od nikogo, nie źródłem życia. I wszystko, cokolwiek żyje, cierpie życie jedynie od Niego. On natomiast od nikogo nie jest zależny z życiem. Imię to jeszcze oznacza cały zespół cech własności Bożych. Jedno słowo moglibyśmy określić, oznacza cały wspaniały boski charakter. Bo nie tylko to, co wymieniłem, ale do tego jeszcze należy wszechwiedzący, no, a tak samo mój wszechwiedzący, no wiecznie istniejący, no, mocny, bardzo dużo cech. Miłość zarazem do tego zaliczona. Także kiedykolwiek wyrażamy imię Pana Boga Jehowy, to żeśmy pamiętali, że ono oznacza cały zespół cech własności Bożej, czyli jednym słowem oznacza charakter, wspaniały charakter Pana Boga. Imię to nie tylko oznacza charakter, ale również oznacza nim boskiej chwały. Chwała zarazem jest przedstawiona w tym samym imieniu wspaniała Pana Boga chwała. I dlatego w psalmie 48, a 11 wersecie to jest tak napisane. Jakie jest imię Twoje Boże, taka też i chwała Twoja. Aż do końca ziemi sprawiedliwości pełna jest prawica Twoja. Tak psalmista Dawid powiedział, że jak jest imię Panie Boże Twoje, to zarazem do tego jest przywiązana Twoja chwała. Czyli innymi słowami, żeśmy nie tylko myśleli, że tylko oznacza same imię Boże, jak niektórzy myślą, że Pan wiedzą, że Pan Bóg nazywa się Jehowa. Że tutaj do tego dołączona jest cała potęga boska, potęga chwały, Jego majestość, wspaniałość, Jego świętość, wszystko w tym się mieści. Dlatego też Pan Bóg sobie zastrzegł właśnie w te przekazania, że każdy jeden, który by kiedykolwiek porażał się o Nim, żeby wyobrażał sobie, co On porusza, żeby tego nie nadużywał, że jak najmniej tego używał, jeżeli nie zachodzi potrzeba, jeżeli potrzeba, jak najbardziej. Bo tym samym powtarzając często, czy nas słowo Jehowa, czy nie tylko słowo Jehowa, ale Bóg, czy Pan Bóg, czy coś podobnego, czy to potrzeba, czy nie potrzeba, tym Jemu chwale nie przysparzamy, a raczej tym chwale jakby Jego zaciemniamy. To też nic dziwnego, że Pan Jezus, ucząc modlić się swoich apostolów, którzy widząc, że Jezus często się modlił całe nocy, zwrócili się do Niego z takim pytaniem, jak czytamy Łukasza w 11 rozdziale, gdzie mówi tak. Stało się, gdy On był na niektórym miejscu modląc się, że gdy przestał, rzekł do Niego jeden z uczniów Jego. Panie, naucz nas modlić się, tak jako ja nauczył uczniów swoich. I rzekł im, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I zaraz dodaje co? Święć się imię Twoje. Niech się imię Twoje święci. Niech to imię Twoje się rozglasza jak najbardziej swoim blaskiem, swoją potęgą i chwalą, żeby przeświecało wszędzie i wszystkim. Pan Jezus objawił imię Boże apostolom. No nie myślę, że jako on z narodu izraelskiego, że oni nie wiedzieli, że imię Pana Boga jest Jehowa, Jahwe. Ale jednak Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię i czytamy Ewangelię Jana 17, rozdziale 26 wersecie, gdzie mówi tak. I uczyniłem im znajome imię Twoje. I znajome uczynię, aby miłość, któraś mnie umilował w nich była, a ja w nich. Uczyniłem im znajome imię Twoje. Czyli dla apostolów imię Boże nie było znajome. A jeszcze raz mówię, że jako z narodu izraelskiego wiedzieli, że imię Pana Boga, Jehowa, to było im znane. No, przekład mój, objawiłem imię Twoje. Co Pan Jezus przez to miał na myśli, że mówi, objawiłem imię Twoje, objawił apostolom. Objawił im Ojca, Jego wspaniały charakter. Objawił Jego plan i zainteresowanie się ludzkością. Jego wielką chwałę, majestat i potęgę to Pan Jezus objawił, przekazał swoim apostolom. To było właśnie to, co czuł, jak znał tego Ojca. Jaki On jest wspaniały, jaki wspaniały charakter posiada, potężną miłość, że ta miłość obejmuje cały wszechświat. Do tego, że Pan Bóg ma taki plan, a najlepszym tego dowodem, że posłał Jego na tę ziemię, aby odkupił rodzaj ludzki, że ten rodzaj ludzki kiedyś przyjdzie znów do społeczności z Bogiem, to Jezus swoim życiem, swoimi słowami, swoim postępowaniem i nauką bardzo rozglaszał imię Pana Boga, chwalił, wysławiał i dlatego się dziwi, że nawet niektórzy z apostołów nie mogli Jego Ojca poznać. Największym pragnieniem w życiu naszego Zbawiciela było to, żeby nadszedł kiedyś taki wspaniały czas, żeby imię Boże było prosławiane, wysławiane imię Boże żywego. I dlatego tak kiedyś się wyraził takimi słowami, jak czytamy Ewangelię Jana 12 rozdziale, a 28 wersecie mówi tak. Ojcze, uwielbij imię Twoje. Przyszedł wtedy głos z nieba i uwielbiłem, i jeszcze uwielbię. Życie Jezusa składało się na to, aby imię Boże było uwielbione. Dlatego Jego największym pragnieniem, największą jakby tęsknotą było, żeby nareszcie nadszedł ten wspaniały czas. Żeby to imię znów powróciło do tego czci wielbienia przez istoty ziemskie, które kiedyś czcili w raju, a teraz te istoty ziemskie się oddalili. To też nadszedł taki odpowiedź od z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbiłem. I za czasów Pana Jezusa imię Boże było już uwielbione przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Już było uwielbione. Posłanie Syna Bożego na ziemię, Jego święte i wspaniałe życie wielbiło imię Pana Boga. W dalszym ciągu przez cały wiek Ewangelii imię Boże jest wielbione przez Kościół. Ma być wielbione przez Kościół i jest wielbione. I dlatego pierwsza część tego wielbienia imienia Pana Bożego Pan Bóg powiedział uwielbiłem. Ale to jeszcze nie koniec. Nadejdzie jeszcze czas, że co? I jeszcze uwielbię. Kiedy to jeszcze zostanie uwielbione? Stanie się to w czasie tysiąclecia, że wszyscy rodzaj ludzkiego będą czcili i uwielbili naszego Ojca Niebieskiego. Czyli krótko mówiąc, Chrystus prosił, żeby nadszedł ten czas, o który nauczył nas się modlić, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Królestwo, żeby przyszło. Że właśnie kiedy to Królestwo Boże przyjdzie, jak takie, jak jest dzisiaj w niebie, kiedy ono przyjdzie na ziemi, to wtedy się wypełni ten wspaniały czas, że imię Pana Boga będzie wielbione. Bóg chce, abyśmy imię Jego czcili i wielbili, rozglaszali. No w jaki sposób i przez co imię Boże możemy czcić i rozglaszać? Są różni ludzie, którzy w różnoraki sposób sobie tłumaczą. I tak jak już wspomniałem, gdybyśmy się spytali tych, którzy sobotę święcą, to powiedzieliby, że przez co święcenie sabatu imię Boże będzie wielbione. Inni uważają przez głoszenie Ewangelii. Różny sposób. Ja nie potępiam i myślę, że w pewnym sensie wszyscy pełną rację mają, ale przez to najbardziej imię Boże może być wielbione. Nie to częściowo, przez jakieś części rzeczy. Tylko co jest najważniejsze, to powiedział Chrystus Pan. Zapisane mamy w Ewangelii Jana 15 rozdziale od 8 do 10 wersetu mówi Pan. Wtem będzie ulubiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie uczniami moimi. Pamiętajmy, kiedy przyniesiemy obfity owoc, owoce Ducha Świętego, kiedy naprawdę będziemy uczniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, to nic innego nie jest, tylko rozglaszamy imię Pana Boga. To nic innego nie jest, tylko czcimy i lubimy naszego Ojca Niebieskiego. Jak mnie umilował Ojciec, tak i ja umilowałem was. Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej. Jakom ja zachował przykazanie Ojca mego i trwam w miłości Jego, to będzie najlepszym dowodem czczenia i wielbienia naszego Ojca Niebieskiego. Owocami Ducha i przykazaniami Pańskimi będziemy rozglaszali imię Pana Boga naszego. Lecz zarazem pamiętajmy, że Pismo Święte ostrzega nas, żeby chrześcijanie nie brali imienia Pana Boga nadaremno. Jak już powiedziałem, że to nas obowiązuje, zresztą tutaj nawet braterstwo też się z tym zgadzają. Że ten zakon, te prawo boskie, a prawo boskie jest święte, nieodmienne. Bóg się nie zmienia, prawo Jego się nie zmienia. Bóg nie ma początku i od samego początku, to znaczy się Bóg nie ma początku. Ale kiedy powstał początek we wszechświecie, jakie pierwsze istoty były stworzone, Pan Bóg nadal to prawo, to prawo obowiązuje i w niebie, i na ziemi, i w starożytności, i teraz, i ono wiecznie obowiązywać będzie. No, ktoś powie, no, czy kiedy przyjdzie czas tysiąclecia, czy kiedy przyjdą wieki przyszłe, czy te prawo będzie obowiązywało? Czy jeszcze tam będzie, że nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż ili inne rzeczy? Nie, nie musi to być. Ale będzie, że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, a bliźniego tego co? Jako siebie samego. Będzie to, czy nie będzie? Ono jest w niebie. Aniołowie nie potrzeba im o cudzołóstwie, o innym rzeczach. Czy ojca Twego i matkę Twoje, bo oni nie mają, oni zostali stworzeni innym sposobem. Nie tak jak my, że drogą dziedziczności poprzez naszych rodziców, za to takie nie istnieje, ale tam są i bliźni, i Pan Bóg jako pierwsza, najważniejsza istota, dlatego te dwa przekazania u pierwszej bliźni następny obowiązuje i on obowiązuje nas i obowiązywać będzie przez wszystkie wieki. Bóg jest wielką i wspaniałą istotą i o tym zawsze musimy pamiętać i nigdy o tym nie zapominać. potężny chwałą i dostojeństwem Pan Bóg jest. Dlatego kiedykolwiek wyrażamy jakiekolwiek imię Boże czy Boga, czy na myśl nam coś przychodzi, żebyśmy to czcią wyrażali i dostojeństwem. Żeby czasami na temat Pisma Świętego, na rzeczy duchowych, rzeczy te nie brać jakich, jak to nieraz anegdotki są, jak to świecie kawały, żeby tak samo młodzież, żebyśmy to ze czcią przyjmowali. Żeby nasze pisma, Biblia czy gdziekolwiek nie znajdowała się, byle gdzie leżała, nieraz żeby przez nasze straże nie było używane do nakrycia garków czy coś, bo i takie rzeczy spotkałem, bo tam są słowa boskie. A pamiętajmy, to nic innego nie jest, tylko branie imienia Pana Boga, rzeczy boskie, duchowe, do rzeczy takich martwych. W dawniejszych czasach królowie, różni przywódcy mieli swoje autorytety. Dlatego kiedykolwiek ludzie mówili o królu, to mówili czcią. Wasza ekscelencja dodawali. Albo jakoś to było część dostojeństwa, lecz nadszedł taki czas, że wszelkie autorytety znikły dzisiaj. Dzisiaj to się mówi po prostu na przywódcę, nie mówi się, że jakiś tam prezydent, albo jakiś pierwszy sekretarz, albo jakoś inaczej się dodaje, tylko po prostu po imieniu, a nieraz nazwisko imię, a nieraz po prostu po imieniu. Tak często człowiek się przyzwyczaja do takich rzeczy i nieraz wyraża się takimi słowami odnośnie Boga. Dawniej rabini żydowscy, kiedy przepisywali Pismo Święte i przyszło im napisać imię boskie JHWH, to uczynili to z wielką czcią i namaszczeniem. Kaplan pisał imię Jehowa, jak już wiemy, brał nowe pióro i wpadali nieraz w taką krańcowość, że trzeba to w ten sposób aż czcić. Nie myślę, że Pan Bóg aż tak wymagał, tylko że nie można wpadać ani w jedno, ani w drugą krańcowość. Co to znaczy się brać na daremno, czy albo nadożywać imię Boże? Albo innymi, co to znaczy się brać to imię Boże do czczych rzeczy. Mieści się to wszystko, co nie przynosi chwały Bogu. Tam to, co nie przynosi chwały Bogu. A gdybyśmy to czynili, używali to imię Boże, lub nawet swoim życiem to czynili, to tym samym bierzemy imię Boże nadaremno. Co nie odzwierciedla charakteru Bożego, co jest czcze i puste, urojone, nic nieznaczące, a gdybyśmy do tego używali imienia Pana Boga, zwracali się do Niego czy w modlitwie, czy w naszych intencjach, pragnieniach, to nic innego nie jest, tylko branie imienia Pana Boga nadaremno. Apostol Jakub w 4 rozdziale, natomiast w 3 wersecie wyraża się takie słowa, mówi tak. 4 rozdział, a 3 werset mówi tak. Prosicie, nie odbierzecie, przeto, że źle prosicie, abyście to na rozkosze wasze obracali. Potępia to, mój prosicie, nie otrzymujecie, bo Bogu się to nie podoba, bo nieraz bierzecie to na marne rzeczy. Gdzie można samemu zaradzić coś, nie wzywajmy boskiej pomocy. To już pokazał Pan Jezus swoim własnym życiem. Przy wzbudzeniu Lazarza Pan Bóg użył mocy boskiej, tak czy nie? Pomodlił się: Ojcze, ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ja to czynię na głos, żeby inni słyszeli, że to ja sam od siebie nie czynię. Lazarzu, Tobie mówię, wstań. Użył mocy Bożej czy nie? Użył imienia Pana Boga czy nie? Użył, a czy tym samym wziął nadaremno? Nie wziął nadaremno. Ale kiedy podszedł do podgrób i kamień był przywalony, mógł Pan Jezus powiedzieć: Panie Boże, zrób, żeby się ten kamień odwalił. Mógł by tak powiedzieć czy nie? Odwaliłby się kamień? Odwaliłby się kamień. Ale to gdyby wziął imienia Pana Boga, co? Nadaremno. Kamień przyłożyli ludzie. Kamień mogą ludzie odwalić. Nie nadużywaj mocy Bożej do rzeczy czczych. To by było nadużywanie mocy Bożej do rzeczy czczych. Kiedy Lazarz już się obudził, podniósł, a był owiązany chustkami, ludzie związali Lazarza, bo taki był w Izraelu, to powiedział: rozwiążcie go, bo to ludzie uczynili. Dlatego też pamiętajmy, że w naszym życiu chrześcijańskim to, co możemy sami uczynić, Pan Bóg dał nam rozum, dał nam wiele rzeczy, że możemy sami niektóre rzeczy zaradzić. Wtedy nie używajmy mocy Bożej, nie używajmy imienia Pańskiego, bo Panu Bogu się to nie podoba, A nawet jest powiedziane, że za to nie będzie tylko w błogosławie, ale jest powiedziane, że się będzie co? Mścić się będzie. I na taki przykład mamy, że Pan Jezus, kiedy był na pustyni, no oczywiście był głodny, to przyszedł do Niego kościciel i mówi, czemu Ty Synem Bożym jesteś i głód cierpisz? Rzecz tym kamieniem, a te kamienie były prawdopodobnie podobne do chlebu. Tak były podobne do chlebu rzecz. A stało się chlebem. Stałyby się te kamienie chlebem, czy nie? Stałyby się, gdyby Pan Jezus prosił. Być może Pan Bóg by go słuchał, ale wziąłby imię Pana Boga, moc Boga nadaremną. Gdyby Pan Jezus to dokonał, to nadużyłby mocy Bożej na własne potrzeby i stałoby się to braniem nadaremną. Daliśmy niektóre dowody z życia Pana Jezusa, ale wiemy, że my nie jesteśmy takimi jak Pan Jezus. Nie myślę, żeby ktoś nawet prosił, żeby z kamieni się uczynił chleb. Nie myślę, żeby prosił, żeby się kamienie same odwalały od jakichś grobowców. Ale teraz zachodziło pytanie, w jaki sposób my możemy brać imię Pana Boga nadaremnie, gdyż te odnosi się przekazanie i do nas. Pierwsze, możemy brać naszymi słowami. Nie zawsze wymawiać imię Boże, gdzie nie jest potrzeba. Na przykład często w świecie to jest, a nawet ja to jesteś dość już, słuch mam przytępiony, ale nieraz słyszę, że pomiędzy naszą młodzieżą mówi się o Boże, o Jezu i inne takie rzeczy. No tam w świecie jeszcze dodaje Marię, u nas tego nie ma, ale młodzież takie rzeczy nieraz mówi. Pamiętajcie, że nie potrzeba tego czynić, tam gdzie nie zachodzi potrzeba, żeby to imię nie nadużywać, nie wyrażać się, bo to nic innego nie jest tylko branie nadaremno. To jest z boku może się pomyśleć, że naprawdę to są ludzie wierzący, naprawdę to są zapaleńcy, naprawdę to są gorliwi, jeżeli to imię Boże często wyrażają. A Pan Bóg patrzy się całkiem z innej strony i myślę, że my mamy takimi być, patrzy się ze strony Bożej. Często mówi się o rzeczach niskich, czy płytkich, a zaraz się na swoje potwierdzenie, jak Boga kocham. Tak ludzie mówią, czy nie? To się bierze imię Pana Boga nadaremno. Po co bierzesz? Pan Jezus powiedział, na nic nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest stolicą Boża, ani na ziemi, bo jest podnóżkiem nóg, ani na Jerozolim, bo jest miasto Króla Wielkiego, a nawet nie przysięga na swoje własne głowy, bo co? Możesz z czarnego włosu białe zrobić? No dzisiaj jest możliwe, ufarbować się, ale to tylko chwilowo. Albo z białego na czarne też można to zrobić. Ale naprawdę tu nie jesteśmy w stanie to uczynić. Często świeci z ustach papieros, a imię Boże się wymawia. Pan Bóg się będzie mścił. Pan Bóg tego nie podaruje. Czy prędzej, czy później na to ucisk musi przyjść i dlatego to wszystko składa się na to ostatni rozrachunek. Mówimy to, ale pamiętajmy, że mamy tak samo, myślimy o sobie, żebyśmy tak nie czynili. Ja nie mówię, żeby już papieros było od usta, ale żeby nie nadużywać imienia Pana Boga nadaremno. Czyż to przysparza chwałę Bogu? To jest innymi słowami bluźnieniem, tym samym jakby się bluźniło. Człowiek nie żyjąc, nie postępując właściwie, a zarazem bierze na świadka lub widzimy, wspomina imię Pana Boga, to ty nic innego, tylko bluźni. W zakonie było 3 Mojżeszowej napisane, w 24 rozdziale, a w 16 wersecie mówi tam. Także kto by zbluźnił imię Pańskie, śmiercią umrze. Kamienując, upomienuje go wszystko zgromadzenie. Tak przychodzę, jako w domu zrodzony, gdyby zbluźnił imię Pańskie, umrze. W narodzie izraelskim było nieodmienne prawo, taki miał umrzeć. Co opowiadamy, głęboko się mamy zawsze zastanawiać. Czy moje słowa przynoszą chwałę Bogu? Czy to, co ja wyrażam, jak ja się wyrażam, jak ja się zachowuję, czy moje słowa przynoszą Bogu chwałę? Jeżeli tak, to się możemy z tego powodu cieszyć. Jeżeli te słowa nie przynoszą chwały, to tym samym mogą przynosić ujmy, a tym samym, jak wiemy, imię Boże bierzemy nadaremno. Drugie, naszym własnym życiem możemy brać imię Pana Boga nadaremno. Jeżeli wierzący wyznaje Boga, a nie żyje według Jego zasad, taki bierze imię Pana Boga nadaremno. Taki dar nadaremno przyznaje się do Boga. Taki nadaremno przyznaje się do Pana Boga chwały i wiele innych rzeczy. Taki bierze imię Boga nadaremno. Chociażby może swoimi ustami nie wyrażał się, już się powstrzymywał, jak już powyżej wspomnieliśmy, ale gdy chrześcijanin nie żyje zgodnie z tą prawdą, z tym, co wyznaje, jakim jest Pan Bóg, Jeżeli on nie stara się przypodobać do tego Boga, to nic innego tylko bierze nadaremno. I myślę, że jeżeli by to w prawie narodu izraelskiego było, to zarazem to obejmowało i życie Żydów, że oni mieli żyć szlachetnie, zgodnie do boskiego, nie tylko boskiego imienia i boskiego prawa, jakim zostało dane. Być wierzącym człowiekiem to jest wielka laska. Bo apostoł Paweł mówi, że wiara to jest laską. Znamy ludzi, które tej wiary nie mają, bo po prostu nie posiadają tej laski. Natomiast jeżeli myśmy tą laskę skorzystali i posiadamy tą wiarę, to pamiętajmy, żebyśmy tej laski jak najbardziej korzystali. Czytamy w drugim liście do Koryntów, w 6 rozdziale, w 1 wersecie mówi tak: przetoż pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno laski Bożej nie przyjmowali. Człowiek wierzący, który nie żyje zgodnie z Bogiem, takie boskiej łaski, boskie usprawiedliwienie, dokonane przez ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, bierze nadaremno. Bóg przyjął nas za swoje dzieci, a jako dzieci mamy oddawać wszelkie przymioty naszego Ojca Niebieskiego. W jaki sposób możemy tą łaskę Bożą brać nadaremno? Jeżeli coś głosimy, a nie jest to oparte na Słowie Bożym, ono nie spełni się i bierzemy w to nadaremno. Imieniu Pana Boga wtedy nie przysparzamy chwały. A musimy powiedzieć, że często to pomiędzy nami badaczami takie rzeczy się trafiają. Są ludzie, które są tak pewni i niektóre rzeczy tak wyrażają na przyszłość, a później się nie stanie. No i coś się stało. Coś się stało, mówią. No i pamiętajmy, że się stało. Wzięli imię Pana Boga nadaremno i za to kara czy prędzej, czy później musi się stać. Jest to nadużywanie imienia Bożego. Są to nasze nieraz urojenia, czcze rzeczy, nie przynoszące zbudowania, nie przynoszące czci dla Boga, raczej ujmy. Wtedy nie przynosimy chwały, później się martwimy, później mówimy, takie to czasy, ludzie prawdę nie poznają, nasza młodzież idzie do świata, a nie wiemy, że my czasami zamiast przynieść chwały dla imienia Bożego, swoim życiu, swoim postępowaniu, swoim wyrażaniu się, nie wierzę, żeby te dzieci nie zobaczyły coś i nie szli za nimi. A jeżeli później nie widzą, idą do świata. No cóż, Pan Bóg ich nie powołał. No cóż ja mogę zrobić? No, czy myśmy nie dołożyli się do tego i nie braliśmy imię Pana Boga na terenu? Pan Bóg, raczej apostoł Paweł, potępia naród izraelski w liście do Rzymia, 2 rozdział, 23-24 wiersz, tak mówi. Który się chlubi z zakonem, przez przestępstwo zakonu Boga lżysz. Naród żydowski chlubił się zakonem, boskim prawem, doskonałym prawem. Ale dlatego, że przestępstwo robili zakonowi, tym Boga lżyli. Brali to nadaremno, Boga potępiali. Albo imię Boże dla was zbluźnione bywa między pogane, jako jest napisane. To było do Żydów, ale my się tak samo możemy zastosować i do nas. Dlatego też starajmy się. Bądźmy bardzo ostrożnymi w opowiadaniu na niektóre rzeczy. Nigdy nie bądźmy pewni. Jeżeli ja się obserwuję w dłuższy okres czasu, ludzi uczonych inne rzeczy, to człowiek uczony bardziej jest bojaźliwy coś powiedzieć naprzód, a prostacy nieraz mówią też, żebyśmy nie byli zaliczeni do tych ludzi nieraz prostych, pewnych siebie, bo prosty nieraz jest pewny siebie. Jeżeli nie ufamy Słowu Bożemu i nie żyjemy zgodnie z Biblią, to nic innego nie jest, tylko bierzemy imię Pana Boga nadaremno. W psalmie 50 słowa psalmista Dawida bardzo mocno przemawiają, a my się powinny przemówić do nas. 50 psalm od 16 wersetu czytamy dalej, mój tak. Lecz nie zbóznemu rzekł Bóg, cóż ci dlatego, że powiadasz usta moje, a bierzesz przymierze moje usta twoje. Ponieważ masz nienawiści karność, i zarzuciłeś słowo moje zasiem. Widzisz li złodzieja, bierze z nim, a z cudzołożnikami ma skład twój. Usta twoje rozpustasz czas na zle, a język twój składa zdrady. Zasiadczy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej. Toś czynił, a ja milczał. Dlategoś mniemam, że ja tobie jestem podobny, ale będę cię karał i stawić to przed oczy twoje. Tak Pan Bóg się wyraża do ludzi bezbożnych, a żeby czasami myśmy takimi nie byli. Jest powiedziane, masz nienawiści karność. Nowy przekład mówi, nienawidzisz karności. Co to jest karność? często my nieraz wyrażamy się o karności. Może dzisiaj jeszcze mniej to słowo mówi, stało się bardziej, mniej używane. Ale słowo karność niektórzy mówią, a sami nie wiedzą, co to jest. Karność nic innego, tylko jest to prawo, kodeks, dyscyplina i temu podobnie. Każde państwo, każdy naród, każda społeczność musi mieć jakieś swoje prawa i te prawa trzeba respektować. My żyjemy w kraju polskim, są różne wiedzą prawa, czy nam się one podobają, czy nie podobają, mamy ich respektować. Zarazem, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, Pan Bóg dał nam prawo, to jest karność i musimy też ich respektować. I nie tylko, żeby respektować poniewolnie, ale mamy ich pokochać, polubić. Biblia daje nam ograniczenia, narzuca pewne reguły i więzy. I to trzeba pokochać, trzeba to lubić. A często niektórzy są, mają w nienawiści karność. To też powstaje pewne bunty, niezadowolenia w zborach, wiele innych rzeczy. Lecz Pismo Święte mówi, że to może czynić tylko człowiek niezbożny. Panu Bogu się to nie podoba. Lecz ktoś mówi nienawidzi, buntować się przeciwko porządkowi, prawu, występować przeciwko temu, nie zgadzać się z tym. Lekceważysz słowo moje, nie składasz głęboko do twojego serca. I dlatego, drodzy braterstwo, pamiętajmy, że w naszym właśnie życiu, jeżeli my nie ufamy Słowu Bożemu, jeżeli coś napisane jest w Biblii, to dla nas powinno być taki amen, czy ja to rozumiem, czy ja nie rozumiem. Żebyśmy się tym nie buntowali. Dlaczego tak jest napisane, dlaczego inaczej jest napisane. I dlatego, drodzy braterstwo, jeżeli będziemy starali się żyć szlachetnie pod tym względem, to będziemy milymi Bogu. Gdybyśmy się z tym nie zgadzali, to nic innego nie jest, tylko bierzemy imię Pana Boga nad ręką. Są i dalsze rzeczy, które staje się dzisiaj może nawet pomiędzy nami plagą. To jest rozwody, które w świecie stały się plagą. Te rzeczy się dzieją pomiędzy ludźmi wierzącymi. Czy to przysparza imię, chwale Panu Bogu naszemu? Czy ewentualnie, gdybym się nawet przyznawał, że jestem wierzący, a gdybym ja opuścił swoje żony albo żona męża, czy naprawdę ja nie biorę imienia Pana Boga swego nadaremno? Ewangelię Mateusza, Pan Jezus w 19 rozdziale od 3 do 9 wersetu przeczytam. Wtedy przyszli do Niego faryzeuszowie, kusząc Go i mówiąc Mu, godzili się człowiekowi opuścić żony swoje dla każdej przyczyny? On odpowiadając, rzekł im, nie czytaliście, iż ten, który stworzył na początku człowieka i mężczyzny, niewiasty uczynił je? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, to można. Ojca, matkę wolno ci opuścić. Mój tam. I przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy był złączy, człowiek niechaj nie rozłączy. Rzekł im, przeczy wtedy Mojżesz rozkazał dać list rozwodny i odpuścić ją. Rzekł im, Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam. Dopuścił opuścić żony wasze, lecz z początku nie było tam. Ale powiadam wam, iż to wokolwiek opuścił żony swoje oprócz przeteczeństwa, a iż opoją cudzoloże, to opuszczono poją cudzoloże. Dlatego też, drodzy braterstwo, starajmy się, drżyjmy na chwale Pana Boga. Czy to boski porządek rzeczy. To jest niedozwolone, Bóg powiedział raz i tego zmienić nie może. Gdybyśmy te rzeczy tolerowali, to nic innego Panu Bogu chwały nie przysparzamy. Małżeństwa w świecie następną plagą naszych czasów są. I dlatego, drodzy braterstwo, pomiędzy wierzącymi też się takie rzeczy dzieją. To nie przysparza chwały dla Pana Boga. Czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej w 34 rozdziale, a weźmiemy sobie wersety od 15-16, to mówi tak. By snać uczyniwszy przymierze. 15-16. By snać uczyniwszy przymierze z obywatelami tej ziemi, gdyby oni cudzołożyli z bogi swymi i ofiarowali Bogom swym, ciebie nie wezwali, a jadłbyś z ofiar ich. I brałbyś córek ich, żonę synom swym, a cudzołożyliby córki ich z bogi swymi, a przywiodliby syny twoje do wszeteczeństwa z bogi swymi. W narodzie izraelskim było to kategorycznie zabronione. Pamiętaj, kiedy wejdziesz do ziemi tej obiecanej, a jeżeli pomiędzy to będą żyli obcy i inne narody, żebyś się z nimi nigdy nie łączył, nigdy nie łączył. W 5 Mojżeszowej 7 rozdziale, a 3 i 4 werset mówi tak. ani spowinowacie się z nimi. Córki swej nie dasz synowi jego, a córki jego nie weźmiesz synowi swemu. Bo by zwiodła syna twego, żeby nie szedł za mną, a służyliby Bogom cudzym. Zatem zapaliłby się gniew pański przeciwko wam, ale traciłby was prędko. Tak było w narodzie izraelskim. Ale często Żydzi stawiali takie same pytanie, jak my stawiamy. A dlaczego ona ma zwieść mojego syna? A dlaczego mój syn ją nie przeprowadzi do zakonu? Było takie pytanie, czy nie, bracie myślą? Było takie pytanie. Biblia nie mówi, jak to było. Dlaczego moja córka ma iść i służyć obcym Bogom, a dlaczego moja córka nie przeprowadzi do zakonu tego poganina? I próbowali. I zamiast właśnie przeprowadzić córka poganina do zakonu, albo znów ten syn pogankę do zakonu, stawało się wszystko odwrotnie. To, drodzy bracia, tak samo dzisiaj możemy zobaczyć. Te rzeczy się dzieją. Niektórzy mają dzieci, niektórzy mają dzieci w prawdzie, ci prawdzie dzieci później biorą sobie, i mówią, cieszą się, bo przeprowadzą kogoś do prawdy. Przeprowadzą, ale później z biegiem czasu widzimy całkiem inaczej. Często w takich małżeństwach dzieci wyglądają, jak to było za czasów Nehemiasza. Przeczytam to, bo to jest dość ciekawe wydarzenie. Tam aż stało się tak drastyczne, że przyszło takie prawo, żeby opuścić całkowicie tę żonę. Ja już nawet nie wiem, kiedy się nad tym zastanawiam, czy nie było to za ostre prawo. Ale przeczytamy. Nehemiasza 13, rozdział 23, werset do 28, to mówi tak. W tychże dniach ujrzałem te Żydów, którzy sobie pojęli żony azotyckie, amonickie i moabskie. A synowie ich na pole mówili po azotycku, nie umiejąc mówić po żydowsku, ale według języka swego narodu. Często takie mieszane w małżeństwach dzieci, nie to katolicy, nie to badacze, to po żydowsku, po polowi. Nie wiadomo, co taki twór się nieraz wytworzy. Przeto, że mi ich zganił i przeklinałem ich i biłem niektórych z nich, a rwałem ich za włos i poprzysiągłem ich przez Boga, aby nie dawali córek swoich synom ich, a nie brali córek ich synom swym i sobie. I zaś nie przez to zgrzeszył Salomon, król izraelski, choć między wieloma narodami nie było króla jemu podobnego, który był miły Bogu swemu. Także go Bóg postanowił królem nad wszystkim Izraelem, przecież i tego przywiodło niewiasto cudzoziemskie do grzechu. A wam, Izali, pozwolimy, żebyście się dopuszczali tej wielkiej złości i występowali przeciwko Bogu naszemu, pojmując żony cudzoziemskie? I dlatego, drodzy braterstwo, jak się nad tymi sprawami zastanawiamy, tam nastąpiło to, że nawet nastąpiła separacja. Myślcie, że lepiej wcześniej to nie czynić, nie udawać się do świata, a później często tacy żałują. Często się mój cierpie, bracie. O dzieci cierpię. Nie mam się gdzie podzieć. Budujcie dom starców. A co ty nie miałeś dzieci? Miałem, wszystkie poszli do świata. Ale czyja wina była? Często tak jak powiedziałem, niektórzy mówią, a ja przeprowadzę do prawdy. I z biegiem czasu może nawet tą żonę przeprowadzić ze świata. Ewentualnie ona jego poświęci się. Ale czy to czasami nie było poświęcenie tylko dla niej, dla niego? I w taki sposób można brać imię Boga też na daremno. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale, 17 wersecie, to się wyraża takimi słowami, że cóż ty wiesz, żona pozyskać i męża? Albo co ty wiesz, mężu pozyskać i żony? Co ty myślisz, jak sobie wyobrażasz? Czy ten Pana Boga wie, co chwalą, czy nie? W taki sposób poświęcenie. Żyć dla chwały Bożej znaczy się szerzyć Ewangelię, opowiadać chwalebne imię Boże. Kto tego nie czyni, wierzy imię Boże na daremno. I apostoł Piotr mówi, że my jesteśmy powołani, byśmy opowiadali cnoty tego, które nas powołało z ciemności do dziwnej swojej światłości. Mamy opowiadać cnoty. Opowiadać w różnoraki sposób naszymi słowami, naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym szlachetnym życiem. Jeżeli będziemy jak najbardziej przedstawiali, kim my jesteśmy wierzący, niekoniecznie słowami, ale nasze życie, że każdy się patrząc na nas, zobaczy, że są to ludzie, które naprawdę są wierzącymi. Tym samym cnotę naszego Ojca Niebieskiego będziemy opowiadać. Nawet i starsi, drodzy bratele, co zbor robimy, mają głosić jedynie o Bogu, Jego świętym imieniu. Bo jeżeli będziemy mówili o sobie, a często nieraz się słyszy, jak niektórzy opowiadają o sobie, swojej żonie, swoich dzieciach i inne rzeczy, ci biorą imię Pana Boga na daremno. Zajmują to miejsce, gdzie by ktoś może powiedział i chwalił imię Boże, a tacy biorą imię Pana Boga na daremno. To miejsce na daremno biorą. Nie mamy mówić o sobie, swojej żonie. Mamy używać tylko to, co Pismo Święte sobie życzy. Dlatego apostoł
Ja zawsze mówię sobie, czy ten czas nie został zmarnowany. Czy ktoś siadąc na to miejsce, a tyś tu zajął to miejsce i może ktoś powie, Panie Boże, no ale się tam nie zbudowamy. Mamy, drodzy braterstwa, z siebie wydawać jak najwięcej maksimum, co tylko możemy, aby innych budować. W liście do Tytusa, 1:9, Paweł apostoł jeszcze tak mówi. Trzymający się one wiernej mowy, który jest według nauki, iżby też mógł napominać zdrową nauką i tych, którzy się sprzeciwiają, przekonywać. Przystępuje do naszego jakiegoś rozważania, czy naszych na naszych osobiste zebrania, czy nawet, drodzy braterstwo, jeżeli jakieś badania prowadzimy, musimy się najpierw przygotować, a często stajemy jako starsi, może ja często staję te, a nie jestem przygotowany. To nic innego, tylko się bierze imię Pana Boga na daremno. Może sobie nawet nie zdajemy sprawy, ale tak się o nas przystaje. Być może ktoś powie, za daleko się posunął. Przynajmniej ja się zawsze boję i trzeba, jeżeli tylko jest możliwie, no nie zawsze się to udaje, jak najbardziej się przygotować do tego. I wtedy często może być, że nawet jeżeli podajemy jakieś myśli, cały zbór się z tym może nie zgadza. Ja się do tego przygotowałem i podaję swoje własne myśli. Jak już powiedziałem, mamy włożyć maksimum wysiłku i poświęcenie. Resztę Bóg dopiero pobłogosławi i wyjdzie chwała Bogu i zbudowanie dla braterstwa. Jeżeli nie będziemy przygotowani, stajemy do wykładów czy do naszych badań nieprzygotowani, Pan Bóg nie ma co pobłogosławić i nic innego, tylko wtedy nie ma zbudowania dla braterstwa, a zarazem bierzemy imię Pana Boga na daremno. Podejmując się pracy dla Pana, wykonywać mamy ją sumiennie. Czy to praca duchowa, czy nawet praca fizyczna. Nawet praca w przedsiębiorstwach, a nawet tutaj praca. Przecież my tutaj jesteśmy i nasze siostry w kuchni pracują i mają pracować z serca. I wierzę, że pracują z serca. Tak samo i ci, którzy tu usługują, czy na przykład i my kiedyśmy przyjechali, to mamy to wszystko czynić z serca. Jeżeli będziemy czynili z serca, błogosławieństwo na pewno będzie nam towarzyszyło. Nie tylko w tych pracach duchowych, jak już powiedziałem, na naszych zborach, czy nawet pracy cielesnej w naszych zborach, ale nawet pracy w naszych przedsiębiorstwach, gdzie pracujemy. Często się nieraz wyraża, jaka praca, taka praca. Tak mają prawo mówić inni ludzie, lecz chrześcijanie takim nie wolno nigdy powiedzieć. Mamy pracować zawsze z serca. Apostoł Paweł tak powiedział w liście do Efezów, 6:5-8, gdzie mówi tam. Słudzy, posłuszni bądźcie Panu według ciała z bojaźnią i zadrżeniem w prostości serca waszego jako Chrystusowi. Nie na oko służąc jako ci, którzy się ludziom podobać chcą, ale jako słudzę Chrystusowi, czyniąc z duszy wolę Bożą. Z dobrą wolą służąc jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż każdy, co by czynił dobrego, za to odniesie nagrodę od Pana, choć niewolnik, choć wolny. Za czasów apostoła Pawła było niewolnictwo i na pewno nie jeden niewolnik to udawał, że pracuje. Lecz chrześcijański niewolnik miał pracować, wiedząc, że ten Pan nie zapłaci, wiedząc, że Pan go wykorzystuje. Lecz apostoł Paweł powiedział, pamiętajcie, że wy to pracujecie dla Pana. Wasze życie, wasze zaangażowanie się w tej pracy, nie na oko, tylko jak robicie to, jakbyście czynili dla Chrystusa, przynosi chwałę dla Boga. Chwałę dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni dzisiaj was nie poważają, ale przyjdzie czas, naznaczony w czas tysiąclecia, ci dopiero powiedzą, naprawdę to byli ludzie. Jeden może mówić, głosić słowami, a inny właśnie tą pracą, swoim zaangażowaniem, też głosi i chwałę Bogu przynosi. Jeżeli obecnie nie otrzymamy za naszą pracę i na pewno często tak bywa, że ta praca nie jest dokładnie wynagradzana, ale mamy czynić jak serca, spodziewając się, że w przyszłości otrzymamy. Pracujmy sumiennie. Jeżeli tak czynić będziemy, to imię Boże rozgłosimy, uwielbimy imię Boże, to co Chrystus Pan prosił. Ojcze, niech będzie imię Twoje uwielbione. Gdy nasza praca będzie tylko dla oka, bierzemy imię Pana Boga nadaremno, nadużywamy do trzech rzeczy, no i wtedy pracujemy tylko, jak inni ludzie, nic my się niczym nie różnimy. Tyle rzeczy, które mniej więcej powiedziałem dla nas wszystkich. Poruszyłem wszystkich, ale patrzę się, że są to tacy, których o nich może jeszcze nie powiedziałem, a szczególnie o naszej młodzieży. Młodzież swoim zachowaniem powinna przynosić chwałę zarazem Bogu. Zachowanie młodzieży, podstawa, zaangażowanie się młodzieży ma zarazem też przynosić chwałę Bogu, bo jeżeli tak nie postępuje, to nic innego, tylko bierze imię Pana Boga nadaremno. Młodzież chrześcijańska jest poświęcona przed Bogiem przez rodziców. Pamiętajmy, są niektóre miejsca, niektóre zbory, gdzie młodemu nie wolno się odezwać w zborze. Młody nie ma nic do powiedzenia o zborze lub ktoś uważaje jego jako człowieka całkiem obcego, światowego. W naszym zborze jest inaczej. My zachęcamy. Młodzież nasza ma wszelkie prawa, niezupełne prawa członkowskie, bo jeżeli nie uczyniła jeszcze tego poświęcenia zewnętrznego. Ale wszelkie prawa, bo ona jest tak samo poświęcona przed Bogiem, przez nas samych, przez rodziców poświęcona. My was szanujemy. My wam dajemy jak najbardziej, uznajemy was i wy tak samo swoim zachowaniem macie przynosić chwałę do naszego Boga. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, więc Boga należy we wszystkim reprezentować. Boga należy czcić. I dlatego, jak już powiedziałem, nasze wszelkie sprawy, nasze wszelkie cokolwiek czynimy, czy ludzie starsi, czy też młodzi mają lat jak najbardziej służyć z całego serca, a jeżeli będą służyli, wzajemnie się będziecie odnosili jedni do drugich jako młodzież. Wzajemnie będziecie się odnosili do starszych, braci, sióstr, czy jeżeli nazywacie wujkami, ciociami, obojętnie jak to jest, to tym samym czcicie i wielbicie naszego Ojca Niebieskiego. Nieszanowanie swoich rodziców, często nieraz młody człowiek się buntuje. Buntuje się wobec ojca, swojej matki. Nieszanowanie, nieoddawanie im należytej czci, to nic innego nie jest tylko branie imienia Pana Boga nadaremno. Gdyż przekazania Boga było, że młody człowiek ma czcić swoich rodziców. W liście do Efezu apostoł Paweł w 6 rozdziale od 1 do 3 wersetu to tak mówi: dziadki, bądźcie posłuszne rodzicom waszym. Panu, bądź to jest sprawiedliwa. Sprawiedliwa to nic innego, to jest to, co Pan Bóg wymaga. Bóg jest sprawiedliwy i to jest sprawiedliwa. Czci ojca twego i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą. Aby cię dobrze działo i abyś żył na ziemi, a Pan Bóg ci będzie wszystkim błogosławił. Dlatego też myślę, że młodzież chrześcijańska to jak najbardziej stara się i służy swoim rodzicom, czci. Ale często nieraz człowieka młodego to są jakieś wewnętrzne bunty. Musi wykonywać, bo podległy jest rodzicom. Starajcie się tak nauczyć, na ile tylko możliwie, żebyście czynili to z serca. Nie poniewolnie, bo Bogu się to nie podoba. Dlatego też powiedziałem parę słów i naszej młodzieży i mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, ale wszyscy może z tego skorzystamy, a nam wszystkim zależy, aby imię Pana Boga było błogosławione. Było czczone, żeby tym samym nie było później narzekania rodziców na młodzież, bo mnie serce boli, jeżeli niektórzy rodzice narzekają na młodzież. Ja tam zawsze z optymizmem na ludzi młodych patrzę, wierzę młodym ludziom, ale jak od czasu do czasu trzeba coś powiedzieć, żeby ich tym bardziej jeszcze do lepszego podciągnąć. I ostatnie jeszcze, to jest miłość braterska, która, jeżeli ktoś nie będzie tej miłości braterskiej miał, pamiętajmy, że imię Pana Boga bierze nadaremno. Jeżeli ktoś nie miluje społeczności braterskiej, taki próżno przyznaje się do Boga. Apostol Jan, ten wielki nauczyciel miłości, w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, 20-21 werset mówi tak: jeśliby ktoś jak miluje Boga, a brata by swego nienawidział, lamca jest. Albo jak to nie miluje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może milować. A toć rozkazanie mamy, nie polecenie, nie zachęcenie, tylko rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miluje Boga, milował i brata swego. To jest rozkaz. Czy nam się to podoba, czy nie podoba? Jeżeli milujesz Boga, przyznajesz się do Boga, masz milować swojego brata, swoją siostrę. Lecz jeżeli by w naszym sercu było jakieś może antagonizmy, ale gdybyśmy mieli coś jakieś do jedni do drugich, żebyśmy się nie milowali, unikali jedni drugich, jest coś z nami nie w porządku, bierzemy imię Pana Boga na daremno. Bóg jest miłość i ci, którzy mają być Jego dziećmi, mają być dziećmi miłości. Mają się wzajemnie milować, wzajemny szacunek jedni do drugich mieć. Oddawać sobie należytą cześć, która się należy jednym drugim. A jak już, gdyby takiego czegoś nie było, różno możemy być chrześcijanami. Możemy znać nawet całe Pismo Święte. Możemy cytować proroctwa. Możemy mieć wiarę, żebyśmy górę przenosili. A gdyby nie będzie tej miłości braterskiej, naszego zrozumienia wewnętrznego, która nas spaja i łączy, apostoł Paweł powiedział, myśmy tylko miedzią brząkającą jesteśmy. Taki bierze imię Pana Boga nadaremno. Jego wolę, prawdę i cała ideologia Boża wtedy jest cierpi. Wtedy ona ponosi szwank. Wtedy inni mają coś do zarzucenia. Bogu się to nie podoba, nie przynosimy Jemu chwały. I dlatego, jak mówiliśmy, że Bóg za to się mścić będzie. Nadaremno bierze, na próżno, bezcelowo, bez żadnego pożytku, nie przynosi to żadnego pożytku. A to, cokolwiek czynimy, gdzie się zbieramy lub coś podobnego, to ma przynosić pożytek. Czy dla nas osobiście, czy dla innych. Każdy musi z tego coś skorzystać. Dlatego też kilka słów, nad którymiśmy się zastanawiali. Niech Bóg nas ma w swojej świętej opiece, abyśmy jak najbardziej starali się czcić i wielbić naszego Ojca Niebieskiego. I żeby to przekazanie, trzecie przekazanie, zobowiązanie wobec Boga, że nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, żebyśmy jak najbardziej się pilnowali, jak najbardziej starali się być czynnymi w służbie Pańskiej, jak najbardziej Jego czcili i wielbili, bo inaczej może nas spotkać boska kara. Dlatego też apostoł Juda, na zakończenie odczytamy jeszcze jego wersety, mamy się starać o chwałę dla Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak czytamy list Juda, 24, 5 werset mój tam. A temu, który was może zachować od upadku i stać przed oblicznością chwały swojej bez nagany, z weselem. Samemu mądremu Bogu, Zbawicielowi naszemu, nie będzie chwała i wielmożność, moc i zwierzchność, teraz i po wszystkie wieki. Amen.